Uwaga, uwaga, zanim zaczniemy, tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Bo tak się składa, że mój epokowy kurs Mała Wielka Kancelaria doczekał się już trzeciej odsłony. Od teraz do kursantów nie przychodzą już wiadomości raz w tygodniu, ale uwaga, codziennie. Codziennie możesz więc inspirować się wieloma ciekawymi aspektami budowy i rozwoju kancelarii prawnej. Czy to jeśli chodzi o promocję, czy obsługę klienta, czy blog prawniczy, czy e-mail marketing, a także finanse i organizację czasu itd., itd. Lekcji jest ponad setka i wciąż dochodzą nowe. Możesz je czytać albo możesz słuchać. Zależy jak lubisz i jak ci jest wygodnie. Kurs Mała Wielka Kancelaria, który doceniły już, uwaga, tysiące prawników i prawniczek, znajdziesz na stronie maławielkakancelaria.pl. Zapisz się, jest jeszcze całkowicie bezpłatny. I na pewno to się wkrótce zmieni, więc masz jeszcze szansę wskoczyć na ten pokład za całe 0 zł. Jeszcze raz na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie właśnie Mała Wielka Kancelaria bez polskich znaków, uwaga, czyli maławielkakancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 90. odcinek podcastu W drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu gościłem w Łodzi, w kancelarii zlokalizowanej w pięknym budynku z czerwonej łódzkiej cegły. Tam od niemal samego początku, czyli od roku 2010, ma siedzibę kancelaria założona przez trzech młodych prawników CGO Legal. CGO to pierwsze litery ich nazwisk, czyli Hajdas, Gawlak i Owczarek. Pewnego dnia panowie owi spotkali się i pełni młodzieńczego entuzjazmu właśnie w 2010 roku założyli kancelarię prawną. Najpierw pracowali w jednym małym pokoju, a dziś wynajmują całe wielkie piętro. Można by rzec, wspaniała historia sukcesu. Nie była to jednak droga łagodna i bez wybojów. Jak sama usłyszysz, błędów było więcej niż sukcesów. Jednak błędy to nie porażki, ale lekcje, z których mądrzy ludzie wyciągają wnioski. I te wnioski doprowadziły tych trzech panów do kancelarii dzisiejszych rozmiarów. Ja miałem przyjemność rozmowy z jednym z nich, panem mecenasem Michałem Gawlakiem, z którym znamy się już od wielu, wielu lat. Poznaliśmy się na gruncie blogowo-prawniczym w roku 2015. Wówczas to wdrażałem dla niego blog pod tytułem Spółka za granicą, a potem po kilku latach przyszedł czas na podcast Spółka za granicą. Dzisiaj zaś i bloga, i podcast prowadzi współpracownik mecenasa Gawlaka, on zaś sam przeniósł się do bloga i podcastu o tematyce Polskiej Fundacji Rodzinnej pod tytułem Fundatorem Być. Kancelaria CGO Legal od zawsze stawiała na nowoczesne narzędzia promocji. Już na samym początku na stronie internetowej kancelarii można było zobaczyć prawniczy blog, podczas kiedy w tamtych czasach większość prawników dopiero zaczynała myśleć o wykorzystaniu internetu do promocji swoich prawniczych biznesów. CGO charakteryzowało więc od samego początku innowatorskie, odważne podejście do promocji i szeroki horyzont myślowy w kwestiach biznesowych. No, efekty widać dzisiaj. O czym dokładnie posłuchasz podczas naszej rozmowy? Jak zawsze o bardzo ciekawych rzeczach, ale to, co mnie najbardziej zainteresowało i zaciekawiło, to okoliczności, na jakie mój gość, mecenas Michał Gawlak, kładzie nacisk podczas rekrutacji nowych pracowników. Jeśli chciałabyś być członkiem zespołu CGO Legal, to będziesz wiedział, co stanowi ważny aspekt doświadczenia w oczach mojego gościa. A jeśli jesteś pracodawcą i sam zatrudniasz ludzi, zobaczysz, jak to się robi w CGO Legal. Na pewno wiele się nauczysz. Obiecuję ci zatem naprawdę dużą dawkę emocji. Gotowy? Zanim zaczniemy na dobre i jest to, uwaga, autopromocja, dodam, że podcast W Drodze do Kancelarii jest z dumą i radością wspierany przez wspaniały Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą na tej życiodajnej planecie księgowość prawniczą. Ofertę i cennik usług księgowych dla prawników i kancelarii znajdziesz w prosty sposób pod adresem najwygodniejszaksięgowośćprawnicza.pl, oczywiście bez polskich znaków. Panie i panowie, mecenas Michał Gawlak. Gościem kolejnego odcinka podcastu W Drodze do Kancelarii jest radca prawny Michał Gawlak, partner w łódzkiej kancelarii CGO Legal. Cześć Michale.
Cześć, cześć Rafał, witaj.
Jesteś jednym z założycieli kancelarii CGO. To było w roku 2010.
Zgadza się.
O tym sobie chwilkę porozmawiamy, natomiast powiedz, co cię w ogóle przyciągnęło do podatków?
Praktyka. Zaczynałem od prawa korporacyjnego, prawa przedsiębiorców. Okazało się, że trudno pomagać przedsiębiorcom, nie znając podatków. Siłą rzeczy przez lata się ich musiałem nauczyć. Planowałem nawet zostać doradcą podatkowym w pewnym momencie, natomiast brakło niestety czasu. Pojawiła się rodzina, dzieci, no i tutaj odkładałem
proza życia,
odkładałem z miesiąca na miesiąc i w końcu sobie jakby powiedziałem, że chyba nie teraz, może jak trochę podrosną. Więc odpowiedź brzmi praktyka.
No, ale czy tytuł doradcy podatkowego by coś zmienił?
Prawdopodobnie, jeśli chodzi o moją wiedzę, to nie. Natomiast jeżeli chodzi o postrzeganie tutaj mojej osoby, możliwe, że tak. Mam wrażenie, że w tej chwili przedsiębiorcy są świadomi tego, czym zajmuje się doradca podatkowy. I jak tutaj prowadzimy w ramach kancelarii praktykę podatkową, to pytają o tego doradcę podatkowego. Wtedy ja się muszę tłumaczyć, że jestem radcą prawnym, który zajmuje się podatkami, w związku z czym chętnie im pomogę. Gdybym miał tytuł doradcy podatkowego, to myślę, że oszczędziłbym tych parę minut i nie musząc tego tłumaczyć klientom.
Jasne, jasne. A skąd podatki międzynarodowe?
Tu również praktyka. Myślę, że tutaj jest taka nawet ciekawa historia z tym związana. Mniej więcej w okolicach tego 2011-2012 roku pojawił się u nas zagraniczny partner z Łotwy, który zaoferował nam swoją pomoc w zakresie rejestracji spółek zagranicznych. No i wszystko fajnie, tylko my nie mieliśmy za bardzo klientów, którzy chcieliby rejestrować spółki zagraniczne. Więc tenże partner podpowiedział nam, że w sumie to on udzieli nam licencji na treści, które ma na swojej stronie internetowej. My możemy część tych treści umieścić na naszej stronie internetowej, co też zrobiliśmy. No i dość szybko okazało się, że pojawiają się klienci, to w dużych ilościach. No i nagle się okazuje, że mamy dużo zapytań dotyczących spółek zagranicznych, rejestracji tych spółek zagranicznych. Okazuje się też, że mnie to interesuje, bo jakoś mi się to bardzo podobało dowiadywać się, jak to funkcjonuje poza Polską, system prawny, system związany z rejestracją spółek. I tak siłą rzeczy tych klientów przybywało, wiedza też trochę rosła. Doświadczenie się pojawiło po pierwszych kilkunastu klientach. No i tak naprawdę od 2012 roku głównie tym się zajmowałem. Spółkami zagranicznymi i podatkami dotyczącymi prowadzenia zagranicznej działalności.
Dodajmy, że kancelaria CGO Legal to nie jest kancelaria, która jest ulokowana w stolicy, tylko po prostu w Łodzi.
Tak, jest.
Więc nie trzeba zakładać kancelarii w stolicy, żeby prowadzić obsługę klientów, którzy przychodzą z całego świata.
Wiesz co, to niby tak, ale początki były takie, że jednak widzieliśmy, że większość klientów jest w Warszawie. Więc my żeśmy w biuro warszawskie otworzyli, mamy w tej chwili biuro w Warszawie, pracuje tam kilkanaście osób, więc jest to już, można powiedzieć, dobrze ugruntowany ośrodek, oddział naszej kancelarii. I o ile przed 2020 rokiem takie telekonferencje to było powiedzmy 10% spotkań, tak dzisiaj mogę szczerze powiedzieć, że 80% spraw załatwiamy zdalnie. Więc faktycznie na dzień dzisiejszy nie trzeba mieć kancelarii w Warszawie, żeby obsługiwać klientów z Warszawy. Natomiast te 10, kilkanaście lat temu to była konieczność. My mieliśmy biuro, ja jeździłem 2-3 razy w tygodniu do Warszawy, żeby spotykać się z klientami. Oni tego oczekiwali, że muszą się zobaczyć na żywo. A dzisiaj to tak naprawdę mało kto chce się zobaczyć na żywo. Wszyscy na Teamsy się włączają i załatwiamy wszystko zdalnie. W podatkach zresztą można wszystko zdalnie załatwić w tej chwili. Po co się spotykać i tracić czas? Widzimy się na kamerkach.
I w jakich krajach rejestrowałeś już spółki różne?
Chyba w większości cywilizowanych krajów świata. Od Ameryki Północnej przez Południową, praktycznie cała Europa, od Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Nawet w Afryce mieliśmy kilka fajnych projektów. Nigeria, Kenia, Daleki Wschód. Tak naprawdę z takich ciekawszych kierunków, gdzie nie, w ogóle nie mieliśmy przyjemności nic robić, to były Chiny. Tam wiem, że jest duży próg wejścia. Hongkong owszem, ale to jest zupełnie inna bajka. Chiny były zbyt skomplikowane, trzeba by popracować nad dobrym partnerem. No bo to umówmy się, takie działanie za granicami Polski wymaga stabilnego, czyli takiego, który działa od paru lat i będzie jeszcze działał przez parę lat, i rzetelnego partnera. No bo gdy to są tacy dostawcy, że tak powiem, usług prawnych z łapanki, to różne rzeczy mogą się złe dziać. My już nauczeni jesteśmy doświadczeniem, że to trzeba szukać jakościowej usługi, pofatygować się do tego kraju, gdzie ten dostawca usług ma swoją siedzibę, sprawdzić, jak to wygląda, czy on tam jest faktycznie, czy ma ludzi, czy to jest rzeczywisty biznes. A do Chin to było skomplikowane, zajęłoby dużo czasu, więc odpuściliśmy, biorąc pod uwagę, że ten rynek, który obsługujemy, w zupełności wystarcza.
Przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu W drodze do kancelarii jest Michał Gawlak, radca prawny, a dziś mamy 25 marca 2024 roku. Od kiedy jesteś radcą prawnym, powiedz?
No w tym roku będzie 10 lat.
Okej.
Okay. Dekada minęła.
A dlaczego Łódź?
Miasto rodzinne.
Urodziłeś się w Łodzi?
Urodziłem się w Łodzi i tutaj mam już tyle związków z tym miastem, że przeprowadzka wydawała mi się zbyt karkołomna, biorąc pod uwagę to, że Warszawa jest blisko. Wiem, że wielu moich przyjaciół na taką ścieżkę się zdecydowało i mieszkają obecnie w Warszawie. Jeśli chodzi o mnie, biorąc pod uwagę to, że mam tutaj rodziców, to jakoś tak uznałem, że będzie łatwiej.
Czyli rozumiem, że studia prawnicze też w Łodzi i aplikacja w Łodzi?
Taka nuda, tak. Natomiast miałem przygodę Erasmusa, gdzie byłem w Niemczech i tam też studiowałem i to była ta przygoda zagraniczna, tak poza tym to rzeczywiście Łódź.
Okej. Nie określiłbym tego jako nudę. Dlatego, że ja się czuję jak wieczny taki włóczęga, bo jestem ze Szczytna i z tego Szczytna wyprowadziłem się w wieku 14 lat, więc w liceum kończyłem w Gdańsku, potem przyjechałem do Warszawy. W zasadzie nie mam swojego miejsca. No tak. Bo nawet jak przyjeżdżam do Szczytna, to się trochę obco już tam czuję. Nie? I zazdroszczę wszystkim tym, którzy po prostu mogą to swoje życie spędzić w tym jednym miejscu, które po prostu dobrze znają, kochają, są za nie, czują się za nie też odpowiedzialni. Akurat zbliżają się wybory samorządowe, to też ma jakieś znaczenie. Kawa czy herbata?
Zdecydowanie kawa, ale nie mogę nadużywać, więc popijam czasem herbatą, to jak teraz między innymi.
Okej. Okay. Przejdźmy w takim razie do rzeczy poważniejszych. Zdobywałeś swoje doświadczenie pracując dla całkiem znanych kancelarii jak CMS, Cameron McKenna i SKS, czyli Sołtysiński, Kawecki, Ślęzak. Ale nie były to jakieś szczególnie długie okresy współpracy. Szybko założyłeś swój własny prawniczy biznes, który do dzisiaj rozwija się z sukcesami. Czy uważasz, Michale, że masz ducha przedsiębiorczości?
Myślę, że tak. I to jest właśnie powód tych wszystkich zmian w moim życiu, czyli przejścia z kariery pracownika korporacji do przedsiębiorcy. Wymagało to nie lada odwagi, bo zaczynając tak naprawdę no nie mogłem za bardzo liczyć na czyjąkolwiek pomoc, w tym sensie, że byliśmy ja i moi wspólnicy sami odpowiedzialni za to, żeby ten biznes postawić, zbudować i doprowadzić do tego, żebyśmy mieli klientów. Czyli to nie było tak, że ktoś nam ich nadsyłał czy też referował do nas, także to było zadanie wymagające trochę odwagi. Myślę, że zdecydowałem się na to, bo to chyba nie byłem świadom tego, z czym to się będzie wiązało. Okay. No ale się udało. To jest
taki
zawsze
młodzieńczy entuzjazm.
Młodzieńczy entuzjazm i takie liczenie na to, że będzie się miało szczęście. No. Właśnie to jest chyba najlepszy moment na podejmowanie takich odważnych decyzji, kiedy nie ma się tego bagażu związanego z rodziną, dziećmi, które trzeba utrzymać, zadbać o to, żeby było co włożyć do garnka.
Tak
więc
jest.
Mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby żyć oszczędnie i próbować. No i te początki na pewno, koledzy wspólnicy pamiętają, też były trudne. To nie było tak, że od razu wypaliło. Trzeba było paru lat, żeby ten biznes po prostu zaczął funkcjonować. Na początku, no może nie to, że dokładaliśmy, ale nie zarabialiśmy, to na pewno. Więc to my też mamy tą swoją ścieżkę dość ciekawą, bo my byliśmy na aplikacji w trakcie rozkręcania naszego biznesu, czyli każdy z nas no niejako może nie pracował w kancelarii, ale praktykowaliśmy jako aplikanci u naszych patronów. Jednocześnie rozwijaliśmy swoją spółkę, która zajmowała się udzielaniem takich niesądowych porad prawnych, bo reprezentacji sądowej zaoferować nie mogliśmy, nie mając.
Ale masz na myśli okres jeszcze przed 2010 rokiem?
To było 2010. Okay. My zaczęliśmy na aplikacji i przez 3 lata aplikacji rozwijaliśmy swój biznes, jednocześnie będąc aplikantami. W formie spółki z o.o., notabene. To wszystko wtedy się okazało być absolutnie legalne. Teraz mogłoby być to dużo trudniejsze, żeby zrobić, bo wiem, że izba jest nieprzychylna takim rozwiązaniom. My mogliśmy to zrobić, mieliśmy zgody. No i faktycznie jakoś to się udało. No ale tak jak mówię, obarczone to było dużym ryzykiem i wcale to nie było takie oczywiste. Ja myślę, że to dużo szczęścia zawsze w przedsiębiorczości jest potrzebne. Wytrwałości i szczęścia.
No, chociaż wiesz, niektórzy mówią, że szczęście przychodzi do tych, którzy są przygotowani. No,
to
nie?
Prawda, tak.
Natomiast tak jak wspomniałeś o tym, że w 2010 roku byliście aplikantami i jednocześnie założyliście spółkę, to już od samego początku funkcjonowaliście jako CGO Legal.
Zgadza się, tak. Bo od samego początku.
Sprawdziłem historię waszej strony internetowej, więc zobaczyłem, jak ona wygląda na samym początku i tam było CGO Legal.
Tak.
I pomyślałem sobie, wow, no to wszystko od tamtego czasu w zasadzie bez zmian, można powiedzieć, to wszystko trwa i funkcjonuje i się rozwija.
Tak. Wspólnicy ci sami, oczywiście grono wspólników się poszerzyło, więc jest nas więcej. Natomiast założyciele są ci sami, pracujemy od 14 lat w tym samym gabinecie z moimi wspólnikami, Kubą i Piotrem, więc to jest taka trochę już rodzina. Czyli firma rodzinna, można powiedzieć.
Czekaj, czyli w 2010 roku mieliście gabinet wspólnie, tutaj właśnie w tym miejscu, w którym się spotykamy?
Nie. W 2010 roku mieliśmy jeszcze wirtualne biuro, nie stać nas było na fizyczne biuro. Spotykaliśmy się w takiej wynajmowanej salce konferencyjnej na godziny i tam też przyjmowaliśmy klientów i pracowaliśmy. Dopiero gdy udało nam się przełamać, powiedzmy, ten trochę impas biznesowy poprzez pewne decyzje, które no faktycznie podjęliśmy i okazały się strzałem w dziesiątkę. Wynajęliśmy tu właśnie w tym miejscu biuro, tylko że 2 piętra wyżej. Taki mały pokoik, gdzie siedzieliśmy we trzech z małą salą konferencyjną. Trzeba było się tam wdrapać na 3 piętro i tam też byliśmy chyba 2 lata. Po tych 2 latach przenieśliśmy się tu na dół i tu od tej pory jesteśmy i zajmujemy coraz więcej przestrzeni. Teraz mamy tej przestrzeni, że nawet nie wiem ile, ale dość dużo. Więc tutaj żeśmy to piętro zdominowali. Natomiast to była długa droga. To wcale nie był aż tak dynamiczny rozwój, tylko bardzo stabilny, taki można powiedzieć ostrożny rozwój, ale po 2012 roku już rozwój. Między 2010 a 2012 to raczej szukanie bazy klientów i eksplorowanie różnych pomysłów biznesowych. No ale trafiliśmy na niszę i to jakby ruszyło.
Takie szukanie tożsamości, tak? W pewnym sensie przez te 2 lata. To mi się przypomina was trzech, nie mających nic, planujących, że wybudujecie fabrykę. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, więc wybudujemy fabrykę. No. I jesteśmy w Łodzi przecież. Nie?
No zgadza się, faktycznie nie mieliśmy nic. Nasza inwestycja to chyba była po 300 zł, żeby pokryć koszty notariusza. I później to już szukaliśmy klientów.
No dobrze, ale słuchaj, ty w tych kancelariach w SKS-ie i w CMS-ie byłeś no dość krótko, tak?
Tak.
Nie mogłeś tam, nie wiem, znaleźć swojego miejsca, czy po prostu, no nie wiem, nie pasowało ci coś tam? Wiesz, ja w korporacji też długo nie zasiedziałem, bo po prostu czułem się, jakby mi ktoś, wiesz, jakbym był ptakiem, któremu obcięto skrzydła, nie? Podobnie się czułeś, czy jednak to inaczej było?
Podobnie się czułem. Ja tam spędziłem mniej więcej rok łącznie w SKS-ie, w CMS-ie. Tak mi się wydaje, to też trzeba by dokładnie sprawdzić, ale to na pewno nie były 3 miesiące, to było dużo więcej, to było ponad 6 miesięcy, myślę, że około tak, między 6 a 12 miesięcy. I mam wrażenie, że kariera pracownika korporacji po prostu nie jest dla mnie. No i myślę, że to jest właśnie to, co ty powiedziałeś. Także jesteś pionkiem troszkę, no nie chcę oczywiście ujmować niczego ludziom, jasne, którzy pracują w korporacjach, bo niektórzy może się w tym świetnie odnajdują i się dobrze czułem. Ja po prostu się czułem nie najlepiej. Mocno zestresowany byłem w trakcie tej pracy korporacyjnej i zdecydowałem, że jednak wolę być panem własnego losu. Też trochę tutaj muszę oddać sprawiedliwość wspólnikowi Jakubowi, który przedstawił mi taką propozycję, że fajnie by było, gdybyśmy razem założyli kancelarię. I stąd ta decyzja, żeby to zrobić. Gdyby nie to, może sam bym się nie odważył, więc to też nie można powiedzieć, że to jest samodzielna decyzja w moim wypadku, bo to była taka decyzja, gdzie pojawił się jeszcze ktoś, z kim będę to robił. To jest łatwiejsze, bo to bycie samodzielnie przedsiębiorcą to wymaga wielkiej odwagi.
Ale pracowaliście razem?
Nie, byliśmy kolegami na studiach. My się znamy ze studiów i po prostu lubiliśmy się. Wydawało nam się, że będziemy razem fajnie współpracować. Dobraliśmy jeszcze później Piotra do spółki i jakoś to wszystko wypaliło.
A dlaczego dobraliście trzecią osobę?
To był z kolei mój przyjaciel i tak żeśmy się blisko trzymali razem i te pomysły razem dyskutowaliśmy, że naturalną kolejną rzeczą było, żeby tą triadę biznesową utworzyć. Zresztą Piotr i Jakub też się lubili, więc to też trzeba podkreślić. Zaczęło się od przyjaźni, biznes pojawił się później, nieodwrotnie.
Czy zanim założyliście kancelarię, ustaliliście sobie jakieś warunki waszej współpracy?
Nie, jak się zaczyna, to tam ta młoda głowa nie skupia się na tym, na czym skupia się już trochę starsza głowa, gdzie jednak się bardzo dużą wagę przykłada do ustalenia warunków i zasad współpracy. Tutaj na hura wszystko było zrobione.
Okay.
Także to na pewno i wymagało to wielkiego, po pierwsze trochę szczęścia, żeby to wypaliło, a wypaliło, więc okazało się, że nie potrzebujemy jakiejś doskonałej umowy spółki, żeby się dogadywać. My to wszystko robimy de facto nieformalnie. Także każdy wie, co robi, dzielimy się tym i to funkcjonuje od nas 100 lat, więc chyba funkcjonuje. Myślę, że w tym momencie już nie adresujemy tych kwestii w takiej postaci, żeby zmieniać umowę spółki, tylko się dogadujemy i to jakoś działa. Więc nie ruszamy tego.
Okej, okay, no to wspaniałe jest. Podświadomie zupełnie ustaliliście sobie to, czym będziecie, znaczy jak będziecie razem ze sobą współpracować i na tej bazie, na bazie zaufania działacie do dzisiaj.
Zdecydowanie. Grunt to zaufanie w tym wypadku.
Co to znaczy być wspólnikiem, partnerem takiej kancelarii jak CGO Legal, w której nazwie jest literka z twojego nazwiska G?
A to rozumiem, pytasz o taką codzienność, czy moje uczucie, jak się z tym czuję?
Jak się z tym czujesz?
Wiesz, to zupełnie o tym nie myślę. To już jest tyle lat, że przyjmuję to jako rzecz zupełnie oczywistą. Przychodzę do pracy jak każdy i staram się pracować jak każdy. Wiem, co robię, wiem, za co jestem odpowiedzialny, czyli za to, żeby kontaktować się z klientami. Współpracuję z moimi współpracownikami. Staram się, żeby tutaj była dobra atmosfera, żeby wszyscy czuli się w tym miejscu pracy dobrze. I tak naprawdę mam wrażenie, że to jest raczej odpowiedzialność za to, żeby ten biznes trwał, bo mamy tutaj sporo osób, które mają swoje rodziny i jakby zobowiązania finansowe, więc to jest raczej taka odpowiedzialność za to, żeby to miejsce trwało i żeby utrzymywało nas wszystkich i dawało nam chleb tak naprawdę. Mhm. Więc nie czuję wielkiego jakiegoś prestiżu i tak naprawdę bardziej bym to z perspektywy takiej odpowiedzialności oceniał. Że jestem odpowiedzialny za to, żebyśmy trwali i że odpowiadam przed ludźmi, z którymi współpracuję, że nie schrzanię tego, za co jestem odpowiedzialny. A oni odpowiadają za to, że będą dobrze robić to, co robią. I jakoś to się sprawdza.
Czyli muszę powiedzieć, że masz takie podejście takiego lidera, tak? Takiego, w pewnym sensie takiego trochę przewodnika, opiekuna.
Wiesz, to też nie chcę swojej roli przeceniać. Jak miałbym siebie ocenić, to moja taka biznesowa specjalizacja to wdrażanie pewnych procesów optymalizacyjnych, nowych pomysłów biznesowych i utrzymywanie kontaktów z klientami. Jeżeli chodzi o współpracowników, to mamy tutaj liderów zespołów i raczej ja z tymi liderami zespołów rozmawiam. I oni mają swoje dalsze zespoły. To też nie jest więc tak, że ja mam tutaj bardzo dużo osób, z którymi współpracuję. Raczej mamy, no powiedzmy, menadżerów i oni współpracują ze swoimi zespołami. Więc no moja rola to jest wytyczać, powiedzmy, kierunki rozwoju firmy. Czyli czy będziemy się zajmowali na przykład windykacją masową, czy będziemy robili sprawy frankowe, czy też raczej nie idziemy w tym kierunku. No a później przekuć to w jakiś sensowny plan działania. Więc to tak bym próbował oceniać.
Okej.
Na pewno nie chodzę i nie przemawiam do ludzi.
Jak jesteśmy, jasne. Nie jesteś kaznodzieją.
Nie.
A jak jesteśmy przy temacie zmian? Jak tutaj byłem, w tym pomieszczeniu byłem no wiele lat temu już po raz pierwszy.
Tak.
To tutaj w tym rogu teraz stoi wielki ekran.
Tak.
Do telekonferencji pewnie, bądź do wyświetlania prezentacji, ale wcześniej stał tutaj barek z alkoholami, przed nimi najróżniejszymi.
Słuszne spostrzeżenie, oczywiście tak było.
I to jest chyba znak czasów.
Wiesz, to można tak to interpretować. Ten barek był z nami od samego początku. I tak po prostu go postawiliśmy, bo nie wiadomo było, co z nim zrobić, ale faktycznie jakby zmienia się też perspektywa lata lecą. Mam wrażenie, że prezentowanie barku z alkoholami już nie jest tym, co byśmy chcieli prezentować. My chcemy pokazywać, że jakby widzimy świat, który się zmienia. Technologia nam tu wkroczyła ze wszystkich stron, od sztucznej inteligencji przez to, że nie musimy się spotykać, żeby prowadzić sprawy i faktycznie informatyzacja nawet w sądach już postępuje.
Nawet w sądach.
W urzędach skarbowych też jest elektroniczny ten urząd skarbowy, więc to wszystko idzie właśnie w takim kierunku nowoczesnym. Chcemy też, widząc, że klienci również to dostrzegają i od tego oczekują, no nasz wizerunek ma być taki właśnie, jaki sam wskazałeś, że jest, czyli jest duży ekran do prezentacji, a nie barek z alkoholami. Zresztą nikt nam już żadnych alkoholi w prezencie nie przynosi. To się skończyło wiele lat temu. Kiedyś faktycznie tak było, że po prostu za wygraną sprawę klient próbował wręczać jakieś upominki drobne. To się naprawdę skończyło. Teraz rozliczenia są elektroniczne, faktura, podziękowania, jeśli już, to też na Teamsach. Każdy ceni swój czas i mam wrażenie, że dużo przedsiębiorców pracuje też z domu, zdalnie, z różnych miejsc na świecie i nie mają czasu na to, żeby podjeżdżać do Łodzi, mimo że jest ciekawym miastem. Fajne rzeczy można tu zobaczyć, także tak nie chcą podjeżdżać i ja to w pełni rozumiem, więc korzystam z tego ekranu i się spotykamy online.
Michale, a jakie cechy charakteru trzeba mieć według ciebie, żeby mieć zdolność budowy takiej kancelarii, jaką ty zbudowałeś razem ze swoimi wspólnikami?
Jasne, wiesz co, myślałem nad tym pytaniem. Wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim było to, żeby być wytrwałym. Tych porażek po drodze było mnóstwo. Tych błędów, które popełniliśmy, nieudanych projektów, tak naprawdę było więcej niż udanych. Ten najcenniejszy zasób, jaki mamy, czyli czas, on jest skończony i niestety mam wrażenie, że z 80% tego mojego czasu, który poświęcam, jest na różne chybione pomysły, które przynajmniej kiedyś tak naprawdę było, które nie przyniosły tego rezultatu, który chcieliśmy osiągnąć, ale nie należy się poddawać. Czyli te porażki mają nas uczyć, trzeba wyciągnąć wnioski, czemu przegrałem w tym miejscu, w którym jestem, czy też może nie przegrałem, może mi się tylko tak wydaje, i zdiagnozować, co było przyczyną. Czy ona była po mojej stronie, czy też była po stronie jakichś takich okoliczności niezależnych. Bardzo często są to niezależne okoliczności, ale czasami to jest wina, którą trzeba wziąć na siebie, rozliczyć się z tego we własnej głowie, no i starać się tych błędów nie popełniać. I ta wytrwałość była kluczem do sukcesu, czyli nie udawało się przez pierwsze 2 lata, ale nie poddajemy się. Wierzymy w ten kierunek, który obraliśmy. Doszkalamy się, że tak powiem. Eliminujemy błędy, które popełniamy i to może... No i to zadziałało wtedy, więc taką jakby wizję powodów sukcesu. Plus szczęście oczywiście, to podkreślam. To zawsze musi być szczęście, bo jak się nie ma szczęścia, bo jakby kojarząc różne epizody i czemu ja coś robię, a czemu czegoś nie robię, to był efekt różnych zbiegów okoliczności. Ich chwytania tego zbiegu okoliczności, wykorzystywania go jako szansy do zrobienia czegoś, więc to też trzeba trochę tego szczęścia mieć.
A skąd się uczyłeś takiego podejścia, które masz? Wiesz, że analizujesz te swoje porażki, tak? W zasadzie których nie chcesz nazwać, ja bym w ogóle tego nie nazwał porażkami w żaden sposób. Nie nazwałbym tego błędami, bym to nazwał bardziej może lekcją i doświadczeniem.
No tak, tak.
Skąd u ciebie takie podejście? Czy ono po prostu wynika z twojej natury, czy tak, po prostu, tak, nie wiem, czy może obserwujesz, masz jakiegoś swojego, nie wiem, mentora, kogoś właśnie obserwujesz, naśladujesz?
Wiesz, to jakoś tak samo wyszło. To nie przyszło z zewnątrz. Od samego początku, jako że tych porażek czy też doświadczeń było dużo, to było albo wyciągnę wnioski, albo po prostu ten wyścig czy też tą przygodę z biznesem trzeba będzie zakończyć. Więc ja zawsze czułem, że no jakby ryzyko jest takie, że to się po prostu nie uda i trzeba szukać jakby odpowiedzi na te pytania, co jest nie tak. Czyli troszeczkę sytuacja mnie do tego zmusiła. Bo jeżeli się miałoby nie udać, to nikt by nie wsparł mnie finansowo, tak żeby to tutaj jakby się utrzymać. Nigdy nie mieliśmy żadnych kredytów, tak żeby tutaj banki nas finansowały, tą działalność inwestorów. No poza oczywiście leasingami, no to każdy przedsiębiorca jakoś tam się tym posiłkuje. Ale mówię o takich zewnętrznych czynnikach, które powodują, że można spać spokojnie. Więc to zawsze było trochę takie obarczone ryzykiem, że no nie uda się, to no to koniec. To nikt nas tutaj nie wspomoże. Więc trzeba myśleć, kombinować, szukać, pracować kiedyś dużo po nocach, żeby znaleźć niszę.
No ale załóżmy, że coś poszło nie tak i musieliście zamknąć swoją kancelarię. zakładając, że macie też pieniądze, bo biznes był ubezpieczony, ubezpieczyciel wam zwrócił całą kwotę, znaczy oddał wam, wypłacił wam kasę, możecie zaczynać od nowa, to co zrobiłbyś inaczej?
Wiesz co, mam wrażenie, że przede wszystkim to, co kiedyś zrobiłem, dzisiaj by się już nie sprawdziło. Przez te kilkanaście lat, dokładnie chyba 14, bardzo dużo się zmieniło na rynku usług prawnych. I tak te 14 lat temu wystarczyło mieć sensowną stronę internetową, trochę powiedzmy treści i to już wystarczało, żeby przyciągnąć klienta. Dzisiaj ta konkurencja jest ogromna, więc to, co bym na pewno zrobił inaczej, to bym świadomie tą swoją ofertę kształtował, jeżeli miałbym prowadzić działalność samodzielnie. I wiedząc, w czym się specjalizuję, albo inaczej, antycypując, jakie produkty na rynku mogą być no, produktami chętnie kupowanymi przez konsumentów, no takie też bym je prezentował na przekazach, powiedzmy, marketingowych na swojej stronie internetowej, na blogu, na różnych konferencjach produktowych. Natomiast kiedyś, mam wrażenie, było to bardziej na zasadzie przypadku. Czyli jeżeli pojawiła się potencjalnie jakaś usługa, którą klient wykupił, to a może zaczniemy się w tym specjalizować. I tak doszedłem do miejsca, w którym jestem. Nie na zasadzie świadomego kształtowania tej swojej kariery, tylko trochę przypadku. No bo nie miałem wiedzy, umiejętności, doświadczenia, żeby zrobić to tak, jakbym to zrobił teraz. Czyli myślę, że trochę efektywniej bym działał. Mniej błędów, więcej sensownych ruchów, które by przyniosły zapewne lepszy rezultat niż to, co ja przez te wszystkie lata robiłem tak trochę po ciepku, po omacku.
A jaka jest przyszłość? Jaką przyszłość widzicie dla swojej kancelarii? Czy jaką ty widzisz dla swojej kancelarii przyszłość?
Wiesz co, jakby rozwijamy się ciągle. To nie jest tak, że utrzymujemy ten stały poziom i nie chcemy tego zmieniać, więc planujemy się rozwijać i tu pewno cię zaskoczę, głównie w aspekcie usług księgowych. Mamy w tej chwili biura rachunkowe, które bardzo fajnie się rozwijają. Widzimy, że zmiany w podatkach de facto prowadzą do rozwoju biur rachunkowych, czyli mamy dynamikę zmian dość sporą, mamy informatyzację, mamy sporo podmiotów świadczących usługi prawne, które w tej chwili wypadają z rynku, bo trochę nie nadążają za zmianami. My mamy wrażenie, że za zmianami nadążamy, więc naszą tutaj siłę widzimy w takiej synergii biur rachunkowych i innych działów kancelarii, czyli na przykład doradztwa podatkowego, obsługi korporacyjnej. Czyli teraz staramy się wykorzystać tą trochę naszą przewagę, którą mamy przez to, że jest tych podmiotów kilka, które mogą wzajemnie zasilać się, no tak to się mówi, leadami, czyli potencjalnymi klientami. Bardzo popularna nasza tutaj taki departament mobility, który zajmuje się pomocą w legalizacji cudzoziemców, czyli legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców. Ja się tym oczywiście nie zajmuję, tutaj koleżanka wspólniczka to robi. Natomiast widzimy, że są pewne obszary, które pozwalają na takie skalowanie, czyli zwiększanie rozmiaru biznesu przy jakimś sensownym nakładzie pracy. Na to. Czyli to nie jest tak, że my bierzemy różne sprawy z różnych, że tak powiem, dziedzin, no bo to wymaga wtedy nauki za każdym razem. Staramy się specjalizować i w tej specjalizacji to budować tę synergię.
A z punktu widzenia prawie 14-letniej historii kancelarii CGO Legal, co według ciebie jest najważniejszym czynnikiem promującym prawniczy biznes?
To bez dwóch zdań jest to internet. Mam wrażenie, że jak zaczynaliśmy, to już to było możliwe, żeby budować markę i biznes przekazem internetowym. Tak teraz większość przedsiębiorców decyduje na podstawie identyfikacji eksperta przez internet. Mówiąc identyfikacja eksperta, mam na myśli kancelarię, która w danej dziedzinie się specjalizuje i potrafi to w jakiś sposób wykazać. I samodzielnie też podejmuję takie decyzje. Jak szukam kogoś, żeby mi coś w czymś pomógł i ma się na tym znać, no to sprawdzam, czy się zna i szukam w internecie. Polecenie również, ale mam wrażenie, że czasem wolę sam sobie sprawdzić, bo ten polecający, no może on miał dobrą jakby przygodę z danym dostawcą, ale może akurat miał szczęście i tak naprawdę nawet mając kogoś, kto mi poleci jakąś usługę, to ja i tak weryfikuję w internecie, czy ta usługa, ten usługodawca jest godny polecenia, czy też godny współpracy. Także mam wrażenie, że na ten moment świat się przynosi trochę do internetu. No i ten przekaz reklamowo-marketingowy również, my oczywiście jako radcowie, adwokaci nie możemy się aktywnie reklamować, ja to bardziej mówię na zasadzie prezentacji naszej oferty i chwalenia się wiedzą. I to jest dużo lepsze niż nachalna jakakolwiek reklama. Jeżeli odbiorca internetu widzi eksperta, to chętnie się z nim skontaktuje, jak ma dany problem. I widzi nawet rozwiązanie całe, bo ja chętnie podaję rozwiązania, to i tak woli to powierzyć ekspertowi, niż samemu sobie to rozwiązanie wdrażać.
Zdecydowanie. Znaczy, no nie wszyscy pewnie, ale tak właśnie to powinno działać, nie? Że bez względu na to, ile dasz rozwiązania, tak. To ktoś, kto nie szuka, ktoś, kto nie szuka pomocy prawnej, po prostu nawet gdybyś mu dał, nie, część, całość i tak dalej, to i tak nie przyjdzie, bo on po prostu nie potrzebuje. Tak? My to robimy dla ludzi, którzy potrzebują, szukają właśnie pomocy prawnej kancelarii prawnika. Ale chciałem potwierdzić te twoje słowa dotyczące właśnie zwrócenia uwagi, czy tego, że zwracasz uwagę na internet, tym, że z historii waszej strony internetowej wynika, że już w 2012 roku mieliście na swojej stronie blog prawniczy.
Tak.
Mieliście też zapis na newsletter.
Tak.
To 2012 rok, to wiesz, wiele kancelarii to w ogóle nawet nie myślało o tym, żeby w jakikolwiek marketing, gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób prowadzić, nie? A wy to już robiliście.
Tak, tak, robiliśmy i to bardzo możliwe, że jakąś przewagę nam dało, bo faktycznie ludzie wchodzili na te artykuły, które mieliśmy na blogu i wtedy żeśmy zrozumieli tak naprawdę, że klient szuka eksperta. Że on się musi dokształcić, jak już się dokształci, to zleci. Ale przychodzi dobrze przygotowany. Już nie mamy, praktycznie nie mamy klientów, którzy nie są przygotowani. Oni często mają niezłą wiedzę, poczytali, nauczyli się i konfrontują to z ekspertem i tak naprawdę często to jest wzajemne potakiwanie. Tak, ma pan rację, tak, 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 robimy. Wszystko wie już klient. Gdyby trafił na prawnika, który się nie specjalizuje w danej dziedzinie, no to będzie wiedział więcej. Doczytał, zjadł zęby, skonsultował w czterech miejscach i jak się tutaj nie podejmie rękawicy, nie pokaże, że to wszystko, co ten klient opowiada, jest dla ciebie jasne, oczywiste, to nie ma szans, żeby nawiązał współpracę taki klient. To jest też ciekawe.
No to tak z takim pacjentem, który przychodzi do lekarza i wie więcej niż doktor. No dobrze, Michale, pogadajmy teraz o młodzieży, bo to jest podcast skierowany właśnie do młodych prawników. Zatrudniacie też młodzież?
Zatrudniamy.
Aplikantów na przykład zatrudniacie też?
Zatrudniamy, jasne.
Niektórzy potem idą do jakichś dużych korporacji od was.
Jest tak, rzeczywiście. Sporo osób decyduje się na ten ruch. My jakby dajemy, nie mamy innego wyjścia, wolną rękę w tym sensie, że ja zachęcam. Jak ktoś ma ochotę być w korporacji, mam też bardzo fajnego naszego pracownika, który świetnie odnalazł się w wielkiej czwórce jako bardzo dobry doradca podatkowy i teraz furorę robi w Warszawie, a zaczynał tutaj z nami jako jakby pierwszy jego tutaj czynności właśnie dotyczyły prawa podatkowego, no zupełnie się na tym nie znał. Świetnie się przygotował do egzaminu, zdał go jako jeden z najlepszych, albo nie wiem, czy nawet nie najlepszy na swoim roku.
Masz na myśli Maxima?
Tak, Maxima, tak, tak.
Nazwisko nie pamiętam.
Jabłkiewicz.
Jabłkiewicz, tak. Okej. Okay.
Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś chce, to zachęcam, żeby spróbował swoich sił w korporacji, może się odnajdzie i będzie zadowolony z tej ścieżki zawodowej. No a niektórzy zostają z nami po aplikacji, kończą i mamy też takich prawników, którzy są już radcami i byli u nas na aplikacji, skończyli ją i nawiązaliśmy stałą współpracę, bo cenią sobie ten charakter jednak niekorporacyjny pracy u nas. My nie jesteśmy ani duzi, ani mali, więc
idealni wprost.
Tak, tacy w sam raz. Tutaj jakby ta atmosfera nie jest aż taka korporacyjna, jak jest w tych wielkich organizacjach.
Poza tym macie kancelarię w takim pięknym, klimatycznym miejscu, że samo to już przyciąga tutaj, żeby się chciało tutaj posiedzieć po prostu dłużej.
W
nie?
Tych łódzkich cegłach.
Tak. Tak, dlatego jak już przyjechałem, to już nie wyjeżdżam. Mam ze sobą śpiwór.
Mamy telewizor, puścimy coś. Netflix.
No dobrze. Z twojej perspektywy powiedz, co jest najważniejszym wyzwaniem na dzisiejszym rynku prawniczym dla początkujących prawników?
Wiesz co, wydaje mi się, że sztuczna inteligencja. Może to jest daleko idące, ale to, co ja obserwuję, to wysyp różnego rodzaju narzędzi, które mają trochę zastąpić młodych prawników, którzy głównie byli po to, żeby robić researche. I myślę, że ci wszyscy, którzy decydują się na karierę prawnika, muszą się z tymi narzędziami oswajać. Mam wrażenie, że to nie będzie dla nich trudne, nie powinno być, ale wydaje mi się, że już niedługo nasza praca będzie ewoluować na pewno w tym kierunku, aby bardzo sprawnie posługiwać się tymi wszystkimi narzędziami.
Właśnie.
Czyli nie będziemy siedzieć i pisać po raz kolejny, przerabiać wzorku pozwu o zapłatę, tylko to wszystko się samo zrobi. Mhm. Tak? Już teraz my też w kancelarii dysponujemy takimi narzędziami, które no, generują pozwy, czyli mhm. tak naprawdę szczytują dokumenty, analizują dokument i same wprowadzają dane do szablonu w określonych mhm. oczywiście podobnych sprawach. To nie jest tak, że w każdej sprawie, ale w wycinku spraw są w stanie same sporządzić pozew. I rola tak naprawdę prawnika jest ograniczona do tego, żeby zająć się tymi najbardziej poważnymi, powiedzmy, zagadnieniami, a później to już sztuczna inteligencja zrobi. Prosty pozew o zapłatę, to nie trzeba się bawić w pisanie tego od zera. Czyli to, co pamiętam, że ja sam, będąc na aplikacji, musiałem otworzyć, sporządzić, doczytać przepisy, każdy jeden, bo mogłem się pomylić w którymś miejscu. Tych wzorków to za bardzo nie było, bo pracowałem też w małych kancelarach. To tych małych kancelarach nie miałem wzoru, na podstawie którego mogłem sporządzić swój wzór, tylko wszystko było robione od zera, nie było jakiejś takiej sensownej bazy danych. Teraz to się zmienia i mam nadzieję, że to jest to wyzwanie. I nie wiem, czy studia, tego niestety nie wiem, nie wiem, czy studia przygotowują do tych wyzwań. Czy jest kładzony nacisk na to, że świat się informatyzuje, zmienia i zaraz się okaże, że to, do czego się uczymy, to już jest trochę no, nieaktualne, bo pisma się same sporządzają. Mhm. Wiadomo, że zawsze będzie kategoria spraw, gdzie ten prawnik jest potrzebny i bez niego ta sztuczna inteligencja sobie nie poradzi, albo nawet nie zacznie. Ale większość spraw to jednak są sprawy dość błahe, powtarzalne i my do tej pory byliśmy potrzebni, a zaraz się okaże, że może jednak samo się to wygeneruje, ten pozew.
Tylko trzeba sprawdzić, czy to, co się wygenerowało, jest zgodne.
Na razie trzeba sprawdzić. Tak. Zobaczymy, czy się zaraz nie okaże, że aplikacja, która to dostarcza, ma też tanią usługę, że coś tam się samo sprawdzi, bo na to rzuci okiem radca prawny i to spowoduje, że ta podaż, mamy dużą podaż prawników na rynek, to będzie zbyt duża. Tak? Mhm. Mamy za dużo prawników, tak jak się okazuje, że mamy za dużo informatyków. Teraz słyszę, że są redukcje.
Tak, że wysokość płac spada dla informatyków. Na szczęście zresztą. Ale to nie jest o informatykach, to jest o prawnikach. Tak. I tak właśnie jak powiedziałeś o tym, to wydaje mi się, że to właśnie ta umiejętność obsługi tych urządzeń, tych różnych aplikacji, że to będzie ważne, a byłem ostatnio na szkoleniu właśnie ze sztucznej inteligencji dla prawników i dowiedziałem się, że do tej pory nie wiedziałem, w jaki sposób prawidłowo wpisać prompta do czata GPT i ten czat wypluwał mi całkiem różne bezsensowne odpowiedzi, tak? A okazuje się, że błąd tkwił we mnie, niekoniecznie w tym czacie, tak? Więc sama umiejętność zadania pytania, to chociaż to już jest ważne, to jest ważna umiejętność, żeby otrzymać prawidłową odpowiedź. Więc myślę sobie, że to, co powiedziałeś, nauka po prostu obsługi tych różnych narzędzi, że to będzie jedną z takich kompetencji i wyzwaniem, z którym musimy się mierzyć. No młodzi prawnicy też oczywiście.
Dokładnie tak.
A na co tacy prawnicy powinni zwracać uwagę?
Przede wszystkim na to, żeby świadomie kierować swoją karierą. Czyli ma znaczenie to, gdzie idziesz do pracy, czyli czy będziesz specjalistą od prawa rodzinnego, czy od prawa karnego. Wiadomo, możliwe, że nie wiesz, czy chcesz być specjalistą od prawa karnego, czy od prawa cywilnego, to trzeba się dość szybko zorientować i później w miarę spójny sposób prowadzić swoją karierę, tak żeby zdobywać tą specjalizację, która jak wiemy jest coraz bardziej specjalna w tym sensie, że mamy coraz węższe specjalizacje kancelarii. Także jeżeli chcemy się zajmować wszystkim, może się okazać to dość kłopotliwe z punktu widzenia no jednak spadających stawek wynagrodzeń prawniczych, tak, bo o ile te na przykład minimalne stawki opłat w sprawach prowadzonych praw sądowych są praktycznie niezmienne od wielu, wielu lat, tak wartość pieniądza spada. Więc mam wrażenie, że wymaga się od prawników świetnej wiedzy, bo ona jest do uzyskania na wyciągnięcie ręki, więc trzeba być świadomym, żeby tą karierę tak prowadzić, żeby się specjalizować. Czyli na pewno rozumiem, że każdy by chciał spróbować swoich sił w różnych dziedzinach prawa, ale dość szybko trzeba taką podjąć decyzję, w czym ja się chcę specjalizować, po to, aby być po prostu wydajnym. Więc na to trzeba by zwrócić uwagę.
Spodobało mi się to słowo, że trzeba być wydajnym. A co jest według ciebie źródłem prawniczego sukcesu?
Wiesz, wydaje mi się, że prawnik powinien być osobą błyskotliwą i kontaktową. I jeżeli oczywiście jest to prawnik, który będzie miał kontakt z klientem, tak? Bo to jakby jest założenie, które może tak niepotrzebnie uczyniłem. Natomiast oczekuje się, że jak spotkamy się z mecenasem, to mecenas potrafi z nami porozmawiać, spojrzy nam w oczy i będziemy mieli takie uczucie, że to jest człowiek, z którym dobrze nam się rozmawia. To oczywiście musi się mecenas znać na sprawie, natomiast czy też na dziedzinie prawa, w której twierdzi, że jest specjalistą, ale Kolejny etap to wzajemna relacja z klientem. Czyli jak ktoś nie jest kontaktowy, to będzie miał duży problem, żeby nawiązywać te relacje z klientami. Oczywiście jak będzie wybitnym specjalistą w jakiejś dziedzinie, to już nie jest takie istotne. Ale większość z nas wybitnymi specjalistami nie jest. Po prostu zna się na danym wycinku, jak to się mówi, frytek. No i istotne jest to, żeby będąc błyskotliwym, potrafił nawiązać relacje z klientem. A później to już tylko dyscyplina, organizacja i wytrwałość. Trzeba być zorganizowanym, to jest też ważna cecha. Bez tego nie da rady. Mieliśmy dużo tutaj współpracujących z nami prawników, którzy zorganizowani nie byli i naprawdę nie dało się współpracować. To jest bardzo istotna cecha, żeby mieć ten kalendarz, czy też notes, notatnik w jakiejkolwiek formie, chociaż ja preferuję formę elektroniczną i wiedzieć, co mamy zrobić danego dnia.
To z tym notatnikiem, to ja pamiętam, że jak ja pracowałem jeszcze w KPMG i jak potem też się już tego nauczyłem, ale na samym początku, jak wołał mnie do siebie partner, to Marcin Rudnicki potem był partnerem wtedy w dziale podatków międzynarodowych, to jak do niego chodziłem, to on tak tylko, jak wszedłem do gabinetu, to on na mnie spojrzał i mówi tak, idź po notatnik.
Tak.
I za drugim razem, jak mi powiedział, idź po notatnik, to już wiedziałem, że z każdym razem, tam jak tam wchodzę, to muszę iść po prostu z notatnikiem. Więc organizacja tak. Dobrze, a powiedz mi, Michale, gdybym chciał aplikować to tutaj do waszej kancelarii CGO Legal, to czym musiałbym się charakteryzować? Co byłoby dla ciebie czymś takim, na co byś zwrócił uwagę?
Wiesz co, przede wszystkim są pewne warunki takie minimalne, które wydaje mi się, że potencjalny współpracownik musi spełniać. Czyli musi znać język angielski. Mamy tutaj wielu klientów, którzy są obcokrajowcami. Także to jest naprawdę bardzo ważna umiejętność i radzę każdemu studentowi ćwiczyć język angielski, mieć go na wysokim poziomie. Wydaje się to oczywistość w dzisiejszym świecie, natomiast w praktyce tak nie jest. Mamy wielu potencjalnych kandydatów, którzy prezentują naprawdę się świetnie, ale język angielski jest na takim poziomie, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby z daną osobą nawiązać współpracę. Więc to jest podstawa. Przede wszystkim też preferujemy kandydatów, którzy tak poprzedniej części rozmowy są zorganizowani. No i teraz jest to dość trudne do sprawdzenia. Pomaga na pewno wyjazd zagraniczny. Jeżeli jesteście na studiach, tutaj się zwracam do słuchaczy będących studentami.
No słuchajcie.
Zróbcie wszystko, żeby pojechać na Erasmusa, jeżeli jest taka możliwość. Po pierwsze, doszkolicie język do takiego poziomu, że on na pewno będzie komunikatywny, bo po prostu nie będzie wyjścia. Po drugie, to jest niesamowita lekcja życia, samoorganizacji, no i bardzo ciekawy, fajny epizod w życiu każdego studenta. To ja myślę, że będąc tam, miałem otwartą też tą przepustkę do korporacji. Każdy z rekrutujących mówił, że no właśnie ten aspekt Erasmusa jest bardzo ważny, bo widzą, że kandydat potrafi się zorganizować, wyjechać i zamieszkać w innym państwie. I tam też studiować. Więc te dwie rzeczy ja też zwracam uwagę, bo to taka mądrość, którą po prostu odziedziczyłem po innych, że tak powiem, i stosuję, bo to się też sprawdza. No i oczywiście my robimy taki teścik wiedzy i też ten teścik wiedzy prawniczej pozwala nam ocenić, czy dana osoba łapie, jak to się mówi, fakty i potrafi powiązać poszczególne przepisy prawa ze sobą, je wyinterpretować z nich istotne elementy. Także ta wiedza jest istotna. Należy się jednak uczyć na studiach i warto znać podstawy, bo my naprawdę nie pytamy z jakichś szczegółów, tylko tak przekrojowo, żeby wiedzieć, że dany kandydat rozumie, co studiował, coś z tego, że tak powiem, wyciągnął. Rozumiemy, że też, że nie jest praktykiem, więc nie oczekujemy, że będzie świetnie pisał pisma. Wiemy, że wszystkiego trzeba się nauczyć i to właśnie po to się przychodzi, będąc młodą osobą do pracy, żeby się właśnie tego nauczyć, tego fachu, ale trzeba mieć niezłą teoretyczną podbudowę. Bo jak tego nie ma, czyli tej podbudowy, no to nie ma, jest bardzo trudno złapać ten zawód i szybko nadgonić braki. Więc myślę, że ta konieczność posiadania wiedzy to już sama w sobie warunkuje, jakie cechy dany kandydat musi mieć, bo to tak jest trudne, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Stąd pewien poziom takiej, powiedzmy, inteligencji ponadprzeciętny powinien być. Czyli jak chcesz być prawnikiem, to musisz być ponadprzeciętnie inteligentny, niestety. Takie jest moje zdanie. Dobrym prawnikiem.
Nie no, tak. A w szczególności, jeśli się chce pracować w podatkach.
Tak, oj tak, tak. Tutaj jest dużo główkowania.
Ja pamiętam, jak na moich studiach profesor Modzelewski, on miał wykłady, to w ogóle jest legendarny opowiadacz bajek na temat podatków. On po prostu tłumy studentów przyciągał na swoje wykłady i tam się dałem złapać na podatki. I on właśnie mówił, powtarzał to często tak, jeśli chcecie się zajmować podatkami, to musicie mieć genialną pamięć.
No tak.
No właśnie, więc tak, u was, żeby przyjść do pracy, trzeba znać język angielski, tak trzeba jest. Być osobą zorganizowaną i trzeba mieć też wiedzę w zakresie, w jakim się chce pracować. Dobrze jest wyjechać na Erasmusa, bo to w pewnym sensie świadczy o tym, że znasz język angielski, że jesteś zorganizowany.
Zgadza się.
No dobrze. Michale, jesteś też żeglarzem, lubisz podróże. Na Facebooku znalazłem jakąś twoją podróż do Turcji tak. sprzed lat. Nie wiem, czy takich podróży odbyłeś więcej?
Wiesz, to więcej odbyłem. Ja już to było rzeczywiście sprzed chyba wielu, wielu lat, chyba 12. Po prostu przestałem publikować na Facebooku. Tam ten profil zamarł i nie udzielam się jakoś aktywnie w takich mediach społecznościowych, więc trudno mnie tam znaleźć. Natomiast faktycznie zajmowałem się różnymi sportami, od paralotniarstwa przez właśnie żeglarstwo, które teraz uskuteczniam. Z paralotni zrezygnowałem, bo rodzina się bała, że to jest jednak zbyt ryzykowne. Więc teraz pływam po morzach i teraz też chcę płynąć po oceanach, czyli po Atlantyku. Tylko muszę znaleźć na to chwilę stosowną. Także faktycznie jest to, jak tylko mogę, to próbuję uciec i wsiąść na jakiś statek i płynąć. To jest to, co mnie bardzo tutaj zainteresowało. Dosłownie nie wiem, chyba też z 10 lat temu zacząłem. I tak powoli od Mazur przez Bałtyk, przez Morze Śródziemne, teraz bym chciał ten Atlantyk przetestować i zrobić sobie, przepłynąć cały Atlantyk ze wschodu na zachód.
To tak w nawiasie ci mogę powiedzieć, że u nas w naszym Globoxowym gronie jest Robert Solga. Nie wiem, czy kojarzysz Tajemnice Przedsiębiorstwa, taki blog. I Robert Solga, też taki żeglarz, był w zeszłym roku na takim rejsie atlantyckim. Polecieli na Karaiby i stamtąd właśnie przypłynęli jachtem. I w tym czasie, kiedy on był na tym oceanie, to nagle do kancelarii zaczął walić tłum klientów, nie? Więc sugeruję ci, te podróże mają coś w sobie.
Ale publikował, że płynie?
Wiesz, ale w blogu tego nie pokazał. Nie, słuchaj, on ma w ogóle podcast swój. Robert ma podcast o żeglarstwie.
Czyli specjalistyczne o żeglarstwie, tak?
Tak. Znaczy ma też o tajemnicy przedsiębiorstwa, zresztą też bardzo ciekawe, bardzo fajne zresztą, ale też ma właśnie żeglarskie, tylko wiesz co, nie pomnę teraz, jaki ma tytuł, muszę to odszukać. No natomiast to taka, wiesz, taka moja sugestia, że rzeczywiście ten rejs przez Atlantyk może, wiesz, być dobrym pomysłem w dwójnasób. No dobrze, ale powiedz mi, czy w jakiś sposób to wpływa te twoje doświadczenia żeglarskie, wpływają na to, w jaki sposób wykonujesz swój zawód?
Wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie, ale może się mylę. Natomiast jest spore grono moich klientów, które też żegluję. Więc to jest wspólny temat bardzo często. Mam wrażenie, że przedsiębiorcy jakoś w pewnym momencie swojego życia decydują się, przynajmniej nasi klienci, tak w 40% żegluję. Zdecydują się na to, żeby jakieś hobby rozwinąć u siebie i to często jest właśnie żeglarstwo. I nawet są to takie regatowe jakieś tutaj próby sportowe, więc to jest coś, co też mnie zaskoczyło. To są osoby, które poznaję i w pewnym momencie się dowiaduję, że żeglują. Więc mamy wspólne tematy dzięki temu, może tak powiem. Ale żeby to jakoś wpływało na to, czy ja jestem bardziej zorganizowany przez to, że żegluję, no to trudno powiedzieć, chociaż jak teraz rzeczywiście poruszasz ten temat, no to żeglując trzeba być jednak, mieć pewną dyscyplinę. Tam jest taka checklista, że jak się czegoś nie zrobi, to może być różnie.
Jak w samolocie.
Dokładnie, więc może ta cecha bycie zorganizowanym, ja mam wrażenie, że tego się nauczyłem w tym moim fachu prawniczym, być zorganizowanym, bo jak byłem młodszy, to chyba bym mniej zorganizowany, tego się wyuczyłem, to wpływa pozytywnie na tą część żeglarską moją, że ja wiem, że to trzeba zrobić całą checklistę, tam jest 15 powiedzmy punktów i to jak się tego nie zrobi, to jest jakieś ryzyko, że nam się silnik wyłączy w trakcie.
No na przykład, tak? Albo na przykład, że musisz wodę zatankować, nie? Przed wypłynięciem sportu. Ile razy mi wody zabrakło? Dobra, nieistotne. No, w każdym razie. Tak. No wodę i benzynę. No w każdym razie, według mnie w żeglarstwie jest tyle warstw najróżniejszych, które kształtują charakter człowieka, że potem myślę, że naturalnie zupełnie przenosimy to na inne sfery życia. Bo na przykład musisz na tej małej powierzchni współpracować, współfunkcjonować z innymi ludźmi, którzy bardzo często mają swoje fochy, ochy no, i tak, achy, tak? I trzeba to w jakiś sposób umieć, nie wiem, zaakceptować, zrozumieć, albo po prostu machnąć na to ręką, nie?
No jasne. No wiesz, ja od 14 lat siedzę z tymi samymi osobami w gabinecie, bo mamy wspólne gabinety. Więc my we trzech siedzimy od kilkunastu lat, więc już tyle mieliśmy fochów i różnych sytuacji, że mam wrażenie, że tego się nauczyłem przez sam fakt bycia tutaj w pracy.
No dobrze. I ostatnie pytanie, Michale. Powiedz, co warto przeczytać, jeśli chce się zbudować kancelarię na miarę CGO?
Wiesz co, ja budując kancelarię już nawet nie pamiętam, co czytałem. Natomiast z takich tych wspomnień bliższych, że tak powiem, to przede wszystkim różne biografie znanych przedsiębiorców. Steve Jobs, Elon Musk, te pozycje czytałem i próbowałem się trochę inspirować ich podejściem do prowadzenia biznesu. Natomiast ja jakby fascynuję się różnego rodzaju książkami w zakresie astrofizyki. Hawking's, czyli ja nie wiem, czy to pomaga w budowaniu kancelarii, ale to są jakby te pozycje, które ja czytam, więc to nie jest tak, że poświęcam swój wolny czas na czytanie książek, które mają pomóc mi zarządzać biznesem. Jeżeli potrzebuję jakiejś pomocy w zarządzaniu biznesem, to raczej próbuję zatrudnić konsultanta, który robi szkolenie i kurs w zakresie, jak prowadzić efektywnie przedsiębiorstwo, jak wyznaczać KPI, jak to wszystko poukładać.
Okay.
Natomiast jeżeli chodzi o książki, to oddaję się właśnie takiej tutaj przyjemności niezwiązanej bardziej z biznesem, żeby trochę od tego biznesu też odpocząć.
No to jeszcze jedno pytanie ci zadam, ponieważ na Facebooku znalazłem właśnie takie jedno twoje stare zdjęcie, kiedyś w przedziale w pociągu czytasz jakąś książkę i próbowałem dojrzeć tytuł tej książki i nie byłem w stanie, bo to jednak było dawno temu i nie robiliśmy iPhone'ami zdjęć. Pamiętasz, co to była za książka, czy nie?
Chyba nie, słuchaj, musiałbym zerknąć, ale to ostatnie zdjęcia mam sprzed 12 lat, więc będzie ciężko.
No dobrze, Michale, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dzięki, Rafał, było super.
Ja przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu W drodze do kancelarii był radca prawny Michał Gawlak, partner w łódzkiej kancelarii CGO Legal. Michale, jeszcze raz dzięki.
Dzięki, do widzenia.
No i tak przebiegała właśnie nasza rozmowa. Jestem pewien, że z tego, co powiedział Michał, udało ci się wyłapać jakieś szczególnie interesujące dla ciebie przemyślenia. To już tyle na dziś. Mówił Rafał Chmielewski, szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelarie prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata. No i jeszcze pod skryptum zajrzyj na mój nowy blog pod tytułem rafałchmielewski.biz.